Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marlena Kopi, Nowoczesna, właściwie Koalicja Obywatelska, tak powinienem powiedzieć. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Wybory, wybory, wybory. Teraz wszystko będzie się kręcić wokół tego, co odbędzie się 21 października. No za moment podejrzewam, że ta gorączka przedwyborcza rozkręci się naprawdę na dobre. Wszyscy się do tego szykują. No i mieszkańcy będą musieli się przyzwyczaić, że będą to tematy generalnie numer jeden, jeśli chodzi o nasze miasto. Tak chwilę przed programem mówiłem pani, że mieliśmy ważne postaci, które już przyjechały do Zielonej Góry. W ten weekend był im prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. W sobotę premier Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, też duża konwencja. Wy dopiero szykujecie się do swojej.
Tak, my szykujemy się do swojej. Z tego, co przyszły zapowiedzi z centrali, dopiero po 20 września, myślę, że to nie jest wielka tajemnica, przyjadą do nas zarówno pani Lubnauer, jak i pan Schetyna. Muszę powiedzieć też, że w czerwcu na naszej konwencji, która uruchamiała jakby naszą koalicję, byli zarówno pani Katarzyna Lubnauer i pan Schetyna i uczestniczyli w konwencji, która ogłosiła powstanie Koalicji Obywatelskiej tu w regionie lubuskim i w Zielonej Górze, bo mnie jakby tutaj najbardziej interesują sprawy miejskie, nie ukrywam, bo odpowiadam za koalicję w mieście.
Dzisiaj będzie również taką konwencję swoją robił prezydent Janusz Kubicki po południu, więc pewnie za moment te karty wszystkie będziemy mieli odkryte, jeśli chodzi o wszystkie ugrupowania, które starają się o miejsce w ratuszu.
Tak, myśmy robili również w sobotę, ponieważ były rejestrowane listy w sobotę, robiliśmy taką małą konferencję prasową na stopniach Urzędu Marszałkowskiego z panem senatorem Sługockim, mówiąc i o tym, że właśnie są rejestrowane listy i de facto zaczynamy kampanię.
Jaka ona będzie?
Ja chciałabym, żeby to była kampania pozytywna. Uważam, że kampania negatywna nie jest dobra i myślę, że mieszkańcy, w ogóle Polacy, nie oczekują takiej kampanii. Zresztą wydaje mi się, ja jestem człowiekiem biznesu od wielu, wielu lat działającym i zawsze uważałam i taką strategię przyjmowałam, że trzeba pokazywać to, co mamy najlepszego, to, co nas odróżnia od konkurencji i co możemy zaproponować w przypadku biznesu klientom, w przypadku wyborów wyborcom. Ja nastawiam się i tak mówiłam i proponowałam moim kandydatom do rady, aby nastawili się na kampanię pozytywną, pokazywali, co
chcemy. Dużo zależy jeszcze od człowieka i od teoretycznie tej strategii, tak, którą sobie państwo przyjmiecie, bo ja rozmawiałem nawet w tym studiu z panem senatorem Sługockim wcześniej, rozmawiałem z panem Pudłowskim, również na ten temat i zapewniali mnie, że kampania ma być pozytywna, ma pokazywać dobre rzeczy, ale też mówić, jak można byłoby do pewnych tematów podejść inaczej, chociaż jeśli się przyjrzeć temu, co się już dzieje w mieście, to różnie to bywa z tym pozytywnym wizerunkiem.
Wiem, że różnie z tym bywa. Natomiast ja mogę powiedzieć przede wszystkim o sobie i o tym, co my będziemy w ramach swojego okręgu robić. Będzie to na pewno kampania pozytywna i zachęcająca i pokazująca, co można poprawić, jakie nowe pomysły mamy, żeby Zielona Góra się rozwijała, w którym kierunku to powinno pójść, bo przed nami dużo wyzwań. Polska staje się krajem już mocno rozwiniętym gospodarczo. Tania siła robocza właściwie to już jest, kończy się ten element. Nie, coraz mniej możemy liczyć na to, że przyjdą do nas inwestorzy, którzy przyjdą tylko dlatego, że mamy tanią siłę roboczą. I bardzo dobrze. Ja uważam, że to jest świetna informacja, dlatego że znaczy to, że Polacy są dobrze wykształceni, mają duży potencjał gospodarczy i możemy tutaj lokować nowe przedsięwzięcia. I teraz my musimy coś zaproponować. Miasto, nie w ramach kampanii pozytywnej powiem tak, że miasto
chcę
musi
że jesteście państwo niepopularni, bo Polacy podobno lubią, jak się ludzie obrzucają błotem, tak? mogą kibicować albo
to
jednemu, albo drugiemu.
Chyba to nie leży w mojej naturze. Ja, tak jak powiedziałam, całe swoje zawodowe życie nigdy nie obrzucałam konkurencji błotem. Uważam, że z konkurencją trzeba żyć, konkurencja jest, była i będzie i trzeba się szanować wzajemnie.
Że po wyborach trzeba będzie usiąść jednak do stołu
wspólnego,
tak?
i dalej z sobą żyć i pracować. Na pewno to nie leży w mojej naturze obrzucanie kogokolwiek błotem, bo uważam, że tak się nie robi po prostu. Trzeba dalej żyć. Jesteśmy wszyscy Polakami, wszyscy mamy jeden kraj, jedną ojczyznę, jedno miasto i musimy tu zgodnie, mimo różnic w poglądach, musimy zgodnie budować ten kraj i ojczyznę. I tak jak powiedziałam, żeby zgodnie budować, my musimy postawić sobie nowe perspektywy. Ja w maju odbyła się tutaj w Zielonej Górze bardzo ważna konferencja, która być może nie była tak spopularyzowana, jak powinna. Odbyła się konferencja programistów na Uniwersytecie Zielonogórskim. I ta konferencja pokazała, jak ważny to jest element życia gospodarczego. Wokół tej konferencji ja mówiłam w konkurencyjnym radiu, w radiu publicznym o tym, że uważam, że powinna powstać w Zielonej Górze taka, nazwijmy to roboczo-krzemowa góra. Powinniśmy się skupić na tym, co mamy najlepszego, czyli tak, na programistach, które okazuje się, że mamy bardzo duże środowisko, bardzo silne środowisko związane z programistami, z IT.
Mamy też świetne firmy, które
mamy
całkiem
świetne firmy,
nieźle
mamy
sobie
bardzo
radzą.
Dużo. Flagowym jest oczywiście Streamsoft, najlepsza w tym względzie firma, ale okazuje się, że w Zielonej Górze jest bardzo dużo firm, które właściwie nawet człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że to są firmy informatyczne, czy też z branżą IT związane, bo nazwy często nic nie mówią, więc to środowisko IT, środowisko programistów jest w Zielonej Górze bardzo silne, okazuje się. Oni tworzą tak zwane, teraz żebym nie pokręciła po angielsku, ale meetupy związane z różnymi językami, które w informatyce obowiązują. Na tej meetupy przychodzi po kilkadziesiąt osób. Ja rozmawiałam z tymi ludźmi, oni twierdzą, że nie mają się czego wstydzić, że na takie meetupy na przykład w Berlinie potrafi przyjść kilkanaście osób. Tutaj przychodzi kilkadziesiąt, przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W związku z tym to środowisko jest bardzo silne.
Nie da się ukryć, że te nowoczesne technologie, one mają bardzo dużą tradycję też, jeśli chodzi o Zieloną Górę. Jak popatrzymy na największe firmy, które są potęgami światowymi, to rodziły się tutaj. Jak mówiła pani o konferencji tej informatyków, to powiem pani, że kilka dni temu, właściwie czy tam kilkanaście dni temu, z początkiem września była duża konferencja też na Uniwersytecie Zielonogórskim, Biomechanics 2018 i tam mówiono o technologiach, które wykorzystuje się w szeroko rozumianej medycynie, ale o wysokich technologiach, które też pojawiają się właśnie w Zielonej Górze. Też podawano przykłady konkretnych firm, które bardzo duże osiągnięcia mają na tym polu.
Dziedzinie. Tak, chciałam właśnie o tym powiedzieć, że nasz uniwersytet, jeszcze będąc wcześniej Politechniką, ma bardzo duże tradycje wysokiego poziomu kierunków związanych z IT, bo to nie można powiedzieć, że to jest tylko informatyka.
Oczywiście.
To są kierunki związane z IT i automatyka
One się przenikają właściwie w tej chwili, bo informatykę mamy wszędzie.
Tak. I w tej chwili moim zdaniem powinniśmy właśnie stworzyć taki program Krzemowej Góry, w którym będziemy zachęcali do i sprowadzali firmy związane z tą branżą. W tej chwili w Polsce bardzo mocno rozwinięty jest rynek usług outsourcingowych, które skupiają właśnie firmy z branży IT. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 1000 takich firm, które świadczą usługi o wysokim poziomie dla biznesu, związane właśnie z IT, z księgowością. Uważa się, że Polska chyba jest trzecim krajem w Europie, jeśli chodzi o zatrudnienie ludzi. W tej chwili jest zatrudnionych kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Szacuje się, że do 2020 w Polsce będzie ponad 300 tysięcy osób zatrudnionych w tej branży. Warszawa, Kraków i Wrocław to są najsilniejsze ośrodki, ale tam jest problem taki, że tam już brakuje ludzi.
Oczywiście.
Tam nie ma ludzi do pracy.
Powiem pani, że jakiś czas temu otwierała się w Zielonej Górze firma, zresztą w pięknym, wyremontowanym budynku po byłej aptece kolejowej na Westerplatte jest ulokowana. To firma z branży oczywiście informatycznej. Rozmawiałem z prezesem tej firmy, bo to jest ich kolejna siedziba. Mówił, że teraz wybrali między innymi dlatego Zieloną Górę, bo wiedzą, jak dobrze kształci tutaj uniwersytet młodych ludzi właśnie w tym kierunku, przede wszystkim informatycznych, i mówi, decydujemy się, żeby tu otworzyć siedzibę. Docelowo chcą zatrudniać nawet kilkaset osób. Mówią przy okazji o tym, że mają blisko do Berlina, blisko do innych dużych miast, więc logistycznie też w Zielonej Górze świetnie są położeni. No i dobrze, jak takie firmy przychodzą.
Tak, ja uważam, że to jest kierunek rozwoju dla miasta. Te firmy powinniśmy tutaj zacząć ściągać jak najwięcej tego typu firm, ponieważ rynek ten tych dużych miast jest nasycony. U nas możemy stworzyć tym firmom bardzo dobre warunki. Myślę, że warunki tutaj można się zastanowić nad jakimiś ulgami podatkowymi, można się nad lokalami. Co jest do tego potrzebne? Przede wszystkim dalsze inwestowanie w Uniwersytet Zielonogórski, w te kierunki takie związane z tym IT, ale też na przykład z księgowymi kierunkami. To, co jest w tej chwili potrzebne, ponieważ często ci pracownicy muszą jakby się kształcić wielobranżowo. Nie można powiedzieć, że to jest tylko IT albo tylko księgowość. Te kierunki się przenikają. Więc
Uniwersytet na razie będzie musiał wejść w nową ustawę, właściwie
tak, wiem,
w nowe prawo o szkolnictwie wyższym. Jak rozmawiałem z naukowcami Uniwersytetu, to jest to tak trochę po polsku zrobione, bo za moment obowiązywać formalnie ustawa będzie, natomiast przygotowane jest to tak.
Taki mały artykuł na ten temat gdzieś napisałam i trochę się tym interesowałam, ale myślę, że to jest temat na osobną rozmowę.
Oczywiście.
Tutaj my powinniśmy skupić się na tym, żeby miasto jak najbardziej właśnie wspierało uniwersytet, bo on jest dla nas ważny z wielu względów, ale tak jak mówię, to jest temat na osobną rozmowę. Myślę, że w Zielonej Górze uważam, że i to do tego powinniśmy dążyć. Brakuje centrum konferencyjnego. Dużego centrum konferencyjnego, w którym można by organizować różne konferencje z tej branży. Można by zapraszać w ten czas inwestorów. To byłoby centrum...
Co to jest na pewno kolejna inwestycja, która jest ważna w naszym mieście, bo nie mamy jako
nie mamy takiego
prawdziwego
centrum. Moim zdaniem to centrum służyłoby nie tylko tej branży IT, czy tam tej branży...
To mogłoby wszystkim służyć.
Mogłoby służyć wszystkim właśnie i stowarzyszeniom, i innym organizacjom. Ja też uważam, że mogłoby tam być znaleźć się miejsce na przykład dla biur tak zwanych pod wynajem godzinowy. W branży IT bardzo wiele osób pracuje zdalnie. Oni nie potrzebują dużych biur, ale jednak mają potrzebę konsultowania się, spotykania się i muszą mieć miejsce, w którym mogliby wspólnie przy doskonałym sprzęcie, przy doskonałych internecie, co jest podstawą, spotykać się, żeby wymieniać poglądy i dyskutować. Zresztą to jest sygnał, który poszedł z tego środowiska. Ja mówię, rozmawiałam z tymi ludźmi i oni właśnie mówią, że brakuje w Zielonej Górze dużego centrum konferencyjnego pod ich takie potrzeby.
Będzie duże szanse w nowej perspektywie unijnej sięgnąć po środki finansowe, które być może pozwoliłyby na wybudowanie czegoś na kształt takiego centrum, zwłaszcza, że nowa polityka spójności Unii Europejskiej mówi wyraźnie, teraz inwestujmy w technologię, inwestujmy w ludzi.
Tak.
Nie będzie już lania betonu, czyli pieniędzy na drogi, albo będą w mniejszym stopniu
na pewno.
Natomiast dużo więcej będzie szło właśnie na nowoczesne technologie. To jest szansa.
To jest dla nas szansa i to jest dla nas przyszłość. Musimy o tym bardzo mocno myśleć. Także centrum wsparcie, możemy tak powiedzieć, wsparcie podatkowe, wsparcie uniwersytetu, może stypendia.
I inkubatory całkiem
nieźle. Ale z tego, co ja wiem, że te inkubatory chyba tak właśnie, niestety tak troszeczkę słabo.
Ale mamy przynajmniej kilka przykładów firm, które wyszły z inkubatorów.
I
weźmy chociażby ekoenergetykę, wysokie technologie, tak. Młodzi ludzie, którzy w tej chwili świetnie działają bardzo prężnie na rynku stacji ładowania pojazdów, chociażby w Niemczech i nie tylko. Firma stąd rozwojowa.
Czyli jest to dowód na to, że musimy bardzo mocno jako miasto wspierać te startupy, stwarzać im dobre warunki rozwoju, bo to przełoży się na rozwój całego miasta dla nas wszystkich. I jeszcze jedną zaletą takiego inwestowania w tego typu firmy, oprócz tego, że to są nowoczesne technologie, ci ludzie nie zarabiają najniższej krajowej, tylko to są zarobki dużo wyższe, czyli automatycznie podatki, które zostaną od tych ich pensji tu w Zielonej Górze, też będą dużo większe. To się przełoży na dużo większe możliwości miasta w zakresie inwestycji.
Myślę, że już za moment dojdziemy do takiego momentu, kiedy będzie się właśnie myślało raczej o właśnie tego rodzaju firmach, o wyższych, wysokich technologiach, bo właściwie jeśli chodzi o duże firmy, które przyszły do Zielonej Góry, takie, które zatrudniają po kilkaset osób, nie są to najwyższe technologie, ale zajmują się produkcją różnych rzeczy, widać je chociażby w Kisielinie. Za moment to będzie już rynek nasycony, powiedzmy.
Tak, zdecydowanie. Natomiast jeszcze jednym aspektem, który przemawia za tym, to firmy nie potrzebują właśnie dużych terenów. Czyli nie będzie potrzeby wycinania lasów wokół Zielonej Góry. Tym bardziej, że to, co sprowadza często tych młodych ludzi tutaj do Zielonej Góry. Zielona Góra nie jest miastem takim atrakcyjnym jak Warszawa czy Kraków. Nie
trzeba. Zależy, co kto lubi. Ja znam takich, którzy z dużych miast się przeprowadzali do Zielonej Góry ze względu na to, jak wygląda.
Chciałam właśnie o tym powiedzieć, że ja znam też ludzi, którzy pracowali w Krakowie i wrócili do Zielonej Góry, bo mówią, to jest fajne miasto do mieszkania. Tu nie ma korków godzinnych, żeby dojechać do pracy. Jest dużo zieleni, można fajnie dzieci wychowywać w czystym powietrzu, nie tak jak w Krakowie.
I w zasadzie wszędzie jest blisko.
W zasadzie wszędzie jest blisko i na rowerze czy na piechotę tak naprawdę wszędzie można dojść, czego nie zrobimy ani w Krakowie, ani w Warszawie, ani we Wrocławiu. Więc Zielona Góra powinna wykorzystać atuty tego miasta średniej wielkości, położonego wśród lasów, zieleni, ekologicznego, z dobrą infrastrukturą, tą IT, z dobrym uniwersytetem, po to, żeby budować właśnie Krzemową Górę. Może to jest takie hasło na wyrost troszeczkę,
to czasami ale pewnie ja uważam, niektórzy się śmieją, chociaż informatycy mówią o tym, ci, którzy tak. Przecież tam żyjemy w takim mieście, że wiele osób się zna po prostu.
Oczywiście,
tak?
ale ja uważam, że to jest fajne hasło Krzemowa Góra, bo Krzemowa Dolina też zaczynała właściwie od, to było wiele lat temu i zaczynała z niczego, urosła na symbol właściwie nowoczesnego świata. Ja myślę, że to jest hasło, które możemy tutaj w Zielonej Górze z powodzeniem propagować i dążyć właśnie do tego, żebyśmy poszli w tym kierunku, bo duży przemysł, tak jak pan powiedział, duży przemysł, duże fabryki, one już nie przyjdą. To, co miało być, to poszło. Tym bardziej, że tak jak mówię, zmienia się też potrzeba jakby tej siły roboczej. Ta tania siła robocza już nie jest taka w Polsce tania i za chwilę będzie w ogóle tania, więc musimy zrobić ten krok do przodu. Ciekawą programem jest w Krakowie program profesora Hausnera z Hitachi. Ja o czym czytałam, że oni postanowili połączyć jakby nauczanie z przemysłem w zakresie właśnie tej branży IT.
A ale to nie tylko... na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tak. Wiele firm współpracuje, ba nawet otwierało czy finansowało konkretne laboratoria.
Tam też jest wyjście nie tylko do uczelni wyższych, ale to jest moim zdaniem ciekawe i inspirujące, wyjście do szkół średnich, bo rzeczywiście w tej branży, tej outsourcingowej, jeśli chodzi o IT czy księgowość, nie zawsze potrzebne jest wyższe wykształcenie. Tak. Zresztą z tego, co wiemy i znamy pewnie i pan i ja wiele osób, często wybitnymi programistami wcale nie są ludzie po studiach
niekoniecznie są to wykształceni
programiści, ale pasjonaci, którzy całe swoje życie na to poświęcają i są wybitnymi programistami. W związku z tym tutaj połączenie, wyjście też do szkół średnich, myślę, że to byłoby celowe. Jest takie stowarzyszenie Aspiro, które w Polsce skupia te wszystkie firmy, albo przynajmniej największe te firmy z tej branży outsourcingowej. I myślę, że warto by było też z nimi nawiązać kontakt i porozmawiać, co tym firmom jest potrzebne, co możemy zrobić dla tych firm, żeby je ściągnąć do Zielonej Góry, czym możemy je zachęcić.
Inna sprawa, że firmy też czasami funkcjonują dość specyficznie. Mam znajomego, który współprodukuje gry komputerowe, które potem sprzedają się naprawdę za bardzo dobre pieniądze, co więcej wygrywają różnego rodzaju konkursy. Robi to wspólnie z kilkoma innymi osobami, tyle że każdy z nich jest w innej części świata.
Tak.
Mówi, że spotykają się, rozmawiają przez któryś z komunikatorów, wymieniają się plikami, gdzieś sobie je podrzucają, potem ktoś to łączy i jest, tak? A spotykają się oko w oko naprawdę bardzo rzadko.
Bardzo rzadko. Tak jest, także tutaj mówię, nowe technologie powodują, że właśnie wiele osób zaczyna pracować w domu zdalnie, nie ma potrzeby budowania wielkich biurowców i wielkich przestrzeni biurowych. Oczywiście one też są potrzebne, bo tak jak wcześniej wspomniałam, ci ludzie muszą się z sobą jakoś tam kontaktować. Oni o tym sami mówią, że potrzebują takiego czasami przedyskutowania problemów jakichś na żywo jednak.
Więc, między innymi po to organizują takie konferencje, jakie się odbywają.
Tak jest. Więc myślę, że to jest kierunek, w którym miasto powinno dążyć, bo ma ku temu podstawy. Ma bazę, którą należy rozwijać i pójść w tym kierunku. Także Krzemowa Góra, Zielona Góra, Krzemową Górą.
No podejrzewam, że wszyscy informatycy, którzy nas słuchają, albo ludzie związani akurat z tą gałęzią gospodarki, byliby zadowoleni, po pierwsze, gdyby udało się stworzyć coś dużego, coś, co mogłoby ich wspierać, no a potem owoce ich pracy. Przecież z tych korzystamy wszyscy.
Tak jest. Ale ja tak sobie pomyślałam, tak sobie gdzieś tam w takich marzeniach pomyślałam. Mamy na Starówce ten słynny złoty dom, który...
Ktoś go chyba kupił.
Nie wiem, czy ktoś go kupił, ale być może, ale ja tak sobie w pewnym momencie sobie pomyślałam, wiem, że miasto na przykład nie mogło odzyskać wiele milionów podatków. I na przykład stworzenie... Tylko tam jest problem z parkingami, z dojazdami. To jest dzisiaj problem. Ale z drugiej strony moim zdaniem taki na przykład Złoty Dom świetnie by się nadało takie centrum konferencyjne. Ożywiłby Starówkę. Przygarnąłby na przykład wiele dzieci z tego Śródmieścia, które nie zawsze wiedzą, co z sobą zrobić. Można by tam dla nich stworzyć jakieś miejsce. To, co pan profesor Kisielewicz mówi o takiej nauce kodowania dla małych dzieci. A jednocześnie mogłoby to być centrum konferencyjne, ale być może to jest zbyt małe i tak jak się zastanowiłam...
I niekoniecznie w tej lokalizacji.
Coś, i tam problem z parkingami.
Coś na pewno kiedyś zrobi, wie pani, w Złotym Domu, prędzej
czy później. Szkoda, że to tak marnieje w samym centrum, a trzeba znaleźć dla tego miejsca też takie jakby zajęcie, żeby ożywić deptak, nie? Bo to jest dla nas problemem dużym, nie?
Chociaż jeżeli spojrzeć na to, co się dzieje latem na deptaku, okazuje się, że deptak radzi sobie całkiem nieźle. Znam wielu restauratorów, którzy mówią, mi się kręci biznes i nie myślę o tym, żeby się zwijać. No, więc tak, ale czasami niektórzy przestrzeliwują po
przestrzeliwują.
Prostu z inwestycją.
Być może. Chociaż powiem panu, że jak czasami tam gdzieś wieczorem uda nam się z mężem wyjść po 19 czy 20 i przejść miastem, to tak trochę smutno, że jest tak pusto, ciemno. Znaczy może ciemno nie, ale że jest tak pusto, nic się nie dzieje. I porównując tak to z dużymi miastami, to tam się co innego, więc mi się tak marzy, żeby to tak było jak na przykład na rynku we Wrocławiu.
Wszyscy by chcieli.
Musimy
nie wiadomo,
musimy
czy się
dążyć.
Uda. Ja się dziwię zawsze, że studenci, którzy niegdyś, myślę, że w istotny sposób zasilali kasę różnego rodzaju klubów, restauracji i kawiarni, w tej chwili rzadko ich widać gdzieś wieczorami.
No tak, rzeczywiście braci studenckie jest dość duże w mieście, a nie, tak nie ma jakby...
Może bawią się w akademikach, a może się nie bawią, tylko się uczą, czyli robią to, co powinni, żeby potem stanowić.
No na pewno powinni się zdecydowanie uczyć, ale to drugie życie akademickie jest bardzo ciekawe i się je wspomina po latach.
Jest
bardzo ważne.
Marlena Kopi, Nowoczesna, dziękuję pani bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.